zatroskani, upokorzeni aż do granic. W tej beznadziei iskra lśni. Drogi pielgrzymie, tą iskrą jesteś Ty.
Swoim spokojem tulisz lęk, dobrym spojrzeniem gasisz gniew, a Twoje słowa ważne tak odmienią los, zmienią nasz świat.
Nie.
Przecież jesteś, dałeś znak, chociaż daleko, blisko tak.
A kiedy znów zapadnie zmrok, powróci lęk, obudzi zło, nie
Duchu Święty, naucz nas wszystkiego. Naucz nas wszystkiego według obietnicy danej przez Jezusa Jego uczniom. Nie ukrywaj przed nami żadnej tajemnicy, Ty, który pragniesz przekazać nam wszystko, co pochodzi od Boga. Daj nam poznać całą naukę Ewangelii i wszystko, co Chrystus zamierzał nam objawić. Poucz nas o bezmiernym zamiarze Boga dotyczącym wszechświata i o dziele dokonanym, by udzielić ludzkości najwyższego przeznaczenia. Ukaż nam wszystko i to szczególne miejsce wyznaczone dla nas przez Ojca w tej wielkiej całości. Pouczaj nas bez przerwy, ponieważ my nigdy nie pojmujemy dobrze tego, co Ty nam mówisz. A jeszcze trudniej jest nam tym żyć. Duchu Święty, naucz nas wszystkiego. Przyzywając obecności Ducha Świętego, rozpoczynamy naszą dzisiejszą katechezę. Kontynuujemy refleksję dotyczącą nauczania Kościoła zawartego na kartach katechizmu. Część katechizmu dotycząca 10 Bożych przykazań. 7 Boże przykazanie: nie kradnij. Podejmujemy tematy dotyczące katolickiej nauki społecznej. W dniu wczorajszym mówiliśmy o nauce społecznej Kościoła, a dzisiaj czynimy krok naprzód i podejmujemy temat działalność gospodarcza i sprawiedliwość społeczna. 2426 numer w Katechizmie Kościoła Katolickiego i numery kolejne. Rozwój działalności gospodarczej i wzrost produkcji mają na celu zaspokojenie potrzeb ludzi. Życie gospodarcze nie powinno zmierzać jedynie do pomnażania wyprodukowanych dóbr i zwiększania zysku czy wpływów. Przede wszystkim powinno służyć osobom, całemu stworzeniu i całej wspólnocie ludzkiej. Działalność gospodarcza prowadzona zgodnie z właściwymi jej metodami i prawami powinna być podejmowana w granicach porządku moralnego, zgodnie ze sprawiedliwością społeczną, by odpowiedzieć na zamysł Boga względem człowieka. Praca ludzka jest bezpośrednim działaniem osób stworzonych na obraz Boży i powołanych do przedłużania wraz z innymi i dla innych dzieła stworzenia, czyniąc sobie ziemię poddaną. Praca jest zatem obowiązkiem. Kto nie chce pracować, niech też nie je. Drugi list do Tesaloniczan. Szanuje ona dary Stwórcy i otrzymane talenty. Może mieć także wymiar odkupieńczy. Znosząc trud pracy w łączności z Jezusem, rzemieślnikiem z Nazaretu i ukrzyżowanym na Kalwarii, człowiek współpracuje w pewien sposób z Synem Bożym w Jego dziele odkupienia. Potwierdza, że jest uczniem Chrystusa, niosąc krzyż każdego dnia w działalności, do której wypełniania został powołany. Praca może być środkiem uświęcania i ożywianiem rzeczywistości ziemskich w Duchu Świętym. W pracy osoba wykorzystuje i urzeczywistnia część swoich naturalnych zdolności. Podstawowa wartość pracy dotyczy samego człowieka, który jest jej sprawcą i adresatem. Praca jest dla człowieka, a nie człowiek dla pracy. Każdy powinien mieć możliwość czerpania z pracy środków na otrzymanie siebie, swoich bliskich i na pomoc wspólnocie ludzkiej. Każdy ma prawo do inicjatywy gospodarczej. Każdy powinien odpowiednio korzystać ze swoich talentów, by przyczyniać się do rozwoju użytecznego dla wszystkich i uzyskać sprawiedliwe owoce swoich wysiłków. Powinien czuwać nad tym, by dostosowywać się do zarządzeń wydawanych przez prawowitą władzę ze względu na dobro wspólne. Życie gospodarcze odwołuje się do rozmaitych interesów, często sprzecznych ze sobą. Tym można wytłumaczyć pojawienie się konfliktów, które je charakteryzują. Powinno się podejmować wysiłki, by je ograniczać w drodze negocjacji, które szanują prawa i obowiązki każdego uczestnika życia społecznego, odpowiedzialnych za przedsiębiorstwa, przedstawicieli pracowników, na przykład organizacji związkowych i ewentualnie władz publicznych. Odpowiedzialność państwa. Działalność gospodarcza, zwłaszcza w zakresie gospodarki rynkowej, nie może przebiegać w próżni instytucjonalnej, prawnej, politycznej. Przeciwnie, zakłada ona poczucie bezpieczeństwa w zakresie gwarancji indywidualnej wolności i własności, a ponadto stabilność pieniądza oraz istnienie sprawnych służb publicznych. Naczelnym zadaniem państwa jest więc zagwarantowanie tego bezpieczeństwa. Tak by człowiek, który pracuje i wytwarza, mógł korzystać z owoców tej pracy. A więc znajdował bodziec do wykonywania jej skutecznie i uczciwie. Kolejną funkcją państwa jest czuwanie nad realizowaniem praw ludzkich w dziedzinie gospodarczej i kierowanie nim. Tu jednak główna odpowiedzialność spoczywa nie na państwie, ale na poszczególnych ludziach oraz na różnych grupach i zrzeszeniach, z których składa się społeczeństwo. Odpowiedzialni za przedsiębiorstwa ponoszą wobec społeczeństwa odpowiedzialność gospodarczą i ekologiczną za swoje działania. Są oni obowiązani mieć na względzie dobro osób, a nie tylko wzrost zysków. Te ostatnie są jednak konieczne. Umożliwiają przeprowadzenie inwestycji, które zapewniają przyszłość przedsiębiorcom, gwarantują zatrudnienie. Dostęp do pracy i do zawodu powinien być otwarty, bez niesprawiedliwej dyskryminacji, dla wszystkich mężczyzn i kobiet, zdrowych i niepełnosprawnych, tubylców i imigrantów. Zależnie od okoliczności, społeczeństwo powinno ze swej strony pomóc obywatelom w uzyskaniu pracy i zatrudnienia. Słuszne wynagrodzenie jest uzasadnionym owocem pracy. Odmawianie go lub zatrzymywanie może stanowić poważną niesprawiedliwość. Aby ustalić słuszne wynagrodzenie, należy uwzględnić jednocześnie potrzeby i wkład pracy każdego. Praca powinna być wynagradzana tak, by człowiek posiadał możliwości godnego kształtowania egzystencji materialnej, społecznej, kulturalnej i duchowej, zarówno siebie samego, jak i swoich bliskich, z uwzględnieniem funkcji oraz wydajności każdego, sytuacji przedsiębiorstwa, a także dobra wspólnego. Porozumienie stron nie wystarczy do moralnego usprawiedliwienia wysokości wynagrodzenia. Strajk jest moralnie uprawniony, jeżeli jest środkiem nieuniknionym, a nawet koniecznym, ze względu na proporcjonalną korzyść. Staje się on moralnie nie do przyjęcia, gdy towarzyszy mu przemoc lub też gdy wyznacza mu się cele bezpośrednio niezwiązane z warunkami pracy lub sprzeczne z dobrem wspólnym. Jest rzeczą niesprawiedliwą niepłacenie instytucjom ubezpieczeń społecznych składek ustalonych przez prawowitą władzę. Pozbawienie zatrudnienia z powodu bezrobocia jest prawie zawsze dla tego, kto pada jego ofiarą, zamachem na jego godność i zagrożeniem jego równowagi życiowej. Poza szkodą, której on osobiście doznaje, powstaje z tego wiele niebezpieczeństw dla jego rodziny. Drodzy Państwo, Kościół wobec życia społeczno-gospodarczego, zarządzanie rzeczami, a więc gospodarowanie, obejmuje swoim zakresem pokaźną część życia indywidualnego i społecznego. Człowiek, będąc istotą duchowo-cielesną, szczególnie z racji swej fizyczności, odnajduje się pośród świata widzialnego. Do tego świata należą inni ludzie, zwierzęta i rośliny, nadto szereg dóbr naturalnych, z których obficie korzysta, jak i te rzeczy, które zostały wytworzone bądź to przez niego samego, bądź przez innych ludzi. Obracając wszystkimi rzeczami, za pomocą których niejednokrotnie buduje relacje osobowe z drugimi, od zarania swego istnienia stawia sobie pytania dotyczące natury życia gospodarczego. Pyta również o sens pracy, którą często z tak wielkim mozołem wykonuje. Istotą życia gospodarczego jest działalność gospodarcza człowieka. Nie jest to tylko działalność poszczególnych osób. Liczy się również wpływ tej działalności na warunki bytu gospodarczego innych ludzi. Życie gospodarcze jako przejaw społecznej działalności człowieka dotyczy wszystkich ludzkich społeczności. W swej konkretności gospodarowanie, a jeszcze ściślej mówiąc proces gospodarczy, polega na wytwarzaniu bądź też tylko nadawaniu istniejącym dobrom nowych użyteczności, które po pewnym przysposobieniu zaspokajają ludzkie potrzeby. Mówi się o czterech głównych fazach procesu gospodarczego: produkcji, wymianie, podziale dochodu społecznego i konsumpcji. Wprawdzie z punktu widzenia ekonomicznego analiza wymienionych etapów może uchodzić za wystarczającą, aby dobrze rozpoznać rzeczywistość gospodarczą, niemniej spojrzenie etyczne każe poszerzyć ten horyzont rozważań o dwie dodatkowe fazy tego procesu. Przede wszystkim należy produkcję poprzedzić fazą kształtowania się ludzkich potrzeb, a następnie między podziałem dochodu społecznego a konsumpcją wstawić jeszcze zjawisko oszczędzania. Wszystkie te fazy składają się na całość procesu gospodarczego. Takie całościowe podejście do gospodarki wzmacnia przede wszystkim perspektywa pełnego człowieczeństwa, jak i ludzkiej wspólnoty, czyli perspektywa społeczno-etyczna. Ze szczególną wrażliwością o społeczno-etycznym wymiarze gospodarowania przypomina magisterium Kościoła. Sobór Watykański II podkreśla, że człowiek jest twórcą całego życia gospodarczo-społecznego, jego ośrodkiem i celem. To precyzyjne wskazanie człowieka jako podmiotu życia gospodarczego już na samym początku rozważań umieszcza całą dziedzinę ekonomiczną w polu etycznym. Z tego względu konstytucja duszpasterska Soboru Watykańskiego II bez wahania stawia sferze gospodarczej konkretny wymóg. W życiu gospodarczo-społecznym powinna być szanowana i wspierana godność osoby ludzkiej i jej integralne powołanie oraz dobro całego społeczeństwa. We wczorajszej i wcześniejszej katechezie koncentrowaliśmy się na zagadnieniu godności osoby ludzkiej. Treścią tego wymogu jest uwydatnienie istotnej przewagi czynnika podmiotowego nad przedmiotowym w gospodarce. Gdyby było odwrotnie, to działalność gospodarcza byłaby poddana mechanicznym prawom rozwoju technicznego. Jak istotą zmienności czynnika przedmiotowego są zmiany techniczne w skali społecznej, tak treścią czynnika podmiotowego jest właściwy postęp moralny. Ten ostatni nie jest możliwy bez konkretnie dobrych czynności moralnych w każdym wymiarze życia, nie wyłączając oczywiście sfery czynności gospodarczych. Wprawdzie ich oddzielenie niekiedy jest faktem, ale i tak z racji naturalnej podmiotowości, a nie jedynie przedmiotowości procesów gospodarczych, nie mogą one nie podlegać ocenie moralnej. Dlatego człowiek ponosi odpowiedzialność za życie gospodarcze. Jest ono bowiem rezultatem jego czynności świadomych i wolnych, a więc czynności moralnych. W ten sposób życie gospodarcze wiąże się z całokształtem życia ludzkiego, jego celów, nie tylko z moralnością naturalną, ale i objawioną, Wskazuje na to święty Paweł w liście do Koryntian. Przeto, czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie. I ponownie list do Kolosan. I wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego. Drodzy Państwo, związek między ekonomią a moralnością jest fundamentalny i wpisuje się w naturę działań gospodarczych. Potwierdza to doświadczenie, jakie ludzkość zdobyła, podejmując działalność gospodarczą na przestrzeni swoich dziejów. Takie stanowisko wzmacnia nadto zdroworozsądkowa refleksja, jak też naukowe rozważania. Należy powiedzieć, że zależność pomiędzy moralnością i ekonomią jest niezbędna. Działalność ekonomiczna i zachowanie moralne wzajemnie się przenikają. Niezbędne rozróżnienie moralności od ekonomii nie zakłada rozdzielenia tych dwóch zakresów. Lecz przeciwnie, ważną zależność. Tak jak w zakresie moralności należy pamiętać o wymogach i racjach ekonomii, tak samo działając na polu ekonomii należy otworzyć się na wymogi moralne. Moralność życia gospodarczego ukazuje szczególnie fakt, że ekonomia nie posiada celu, który by wyłącznie przynależał do niej samej. Jakikolwiek cel z nią związany, zarówno bliższy, jak i dalszy, zawsze łączyć się będzie z dobrem osobowym i społecznym. Każdy cel ekonomiczny, najściślej sprecyzowany i urzeczywistniony, jeżeli tylko będzie realizowany, zawsze będzie w jakimś stopniu oczekiwany przez podmiot społeczny indywidualny lub grupowy. Podmiotowość życia gospodarczego umieszcza ekonomię w przestrzeni etycznej jako jej naturalnym miejscu. Życie gospodarcze posiada charakter społeczny i dotyczy dóbr materialnych. Te dwie cechy są zasadnicze. Społeczny charakter gospodarki zdradzają jej cele, które całkowicie wynikają z ludzkich potrzeb. Następnie z racji społecznej natury człowieka ich zaspokojenie nie jest możliwe indywidualnie, lecz tylko zbiorowo. Dążeniem każdej jednostki jako podmiotu społecznego jest przyczynić się do zaspokajania potrzeb całego społeczeństwa. I konsekwentnie dążeniem każdej ludzkiej społeczności jest zaspokojenie potrzeb wszystkich swych członków. Podkreślmy to raz jeszcze, sensem gospodarki jest człowiek. To nie on jest dla gospodarki, lecz gospodarka dla niego, dla tworzenia wartości potrzebnych człowiekowi. Jeśli gospodarka ma zaspokajać ludzkie potrzeby, to przede wszystkim te, które są istotne dla jego egzystencji. Chodzi zatem o takie potrzeby, które są manifestacją istoty człowieka, manifestacją człowieczeństwa i osoby w jej fundamentalnym wymiarze. Ojciec Święty Benedykt XVI podpowie, że autonomia rzeczywistości doczesnej nie wyklucza wewnętrznej harmonii z wyższymi i bardziej złożonymi potrzebami wynikającymi z integralnej wizji człowieka i jego wiecznego przeznaczenia. Przynajmniej z kilku powodów nie jest łatwo jednoznacznie dookreślić charakteru ludzkich potrzeb. Najpierw ze względu na niejednoznaczność teoretycznych rozważań dotyczących istoty czy natury człowieka. Następnie z powodu historycznie zmiennych sposobów istnienia człowieka, w czym mieści się rozwój wiedzy tak istotnych dla teoretycznych rozważań. Dodatkowym powodem są zachodzące zmiany cywilizacyjno-kulturowe, które podsuwają nowe wartości, precyzują wybory, propagują nowe sposoby zaspokajania potrzeb. Wskazać można na różne potrzeby, którym odpowiadają cele wyznaczone dla gospodarki. Ich zróżnicowanie posiada podłoże geograficzno-klimatyczne, myślimy o stylu życia, historyczne, wzrost stopy życiowej oraz psychologiczne, potrzeba dowartościowania. Można odróżnić potrzeby obiektywne od subiektywnych. Pierwsze dotyczą zespołu dóbr i usług rzeczywiście niezbędnych dla życia i rozwoju człowieka w określonych warunkach geograficznych i historyczno-społecznych. Drugie potrzeby, te subiektywne, to te, które są uznane za niezbędne przez konkretnego człowieka. Potrzeby subiektywne są kształtowane przez środowisko, w którym człowiek żyje. Mogą być kształtowane sztucznie, drogą reklamy, przez działalność informacyjną i manipulacyjną. Są również wynikiem stanu zdrowia fizycznego i psychicznego człowieka oraz pewnych nawyków w konsumowaniu określonych dóbr. Dodajmy jeszcze, że profilowanie potrzeb w dużej mierze uzależnione od wychowania wpływa na racjonalność i celowość podejmowanych działań gospodarczych. Wczytując się w naturę życia gospodarczego urzeczywistnianego w każdej ludzkiej społeczności, należy stale uwypuklać prawdę, że jego podmiotem jest zawsze człowiek. Przedmiotem różne dobra materialne i dobra natury niematerialnej jako usługi naukowe, oświatowo-wychowawcze, artystyczne, moralne, a nawet religijne. Czynnik przedmiotowy działalności gospodarczej nigdy nie jest pozbawiony pierwiastka ludzkiego. Wynikają stąd pewne konkluzje. Po pierwsze, dobra gospodarcze posiadając charakter względny, w rzeczywistości są środkami w zdobywaniu dóbr wyższych, w tym moralno-religijnych jako najważniejszych. Po drugie, rozwój gospodarczy przekładając się na społeczeństwie, na pomyślność gospodarczą, jest właściwym środkiem umożliwiającym postęp moralny. Po trzecie, pomiędzy dobrem gospodarczym danego człowieka i konkretnej społeczności, czy też całej ludzkości, nie może być sprzeczności, o ile są one słusznie oceniane. Po czwarte, sensem postępu gospodarczego jest rozwój osoby ludzkiej. Ta ukazana natura życia społecznego, gospodarczego w świetle magisterium Kościoła staje się ważną przestrzenią duszpasterskoapostolskich działań, które Kościół podejmuje w ramach swej posługi społecznej. W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera apostolat ludzi świeckich, którzy w swoich miejscach życia i pracy otwierają świat gospodarowania na wartości ewangeliczne. Apostolat w obszarze życia ekonomicznego zawiera w sobie zarówno oddziaływanie apostolskie na środowiska ekonomiczne, jak i apostolat podejmowany przez uczestników życia ekonomicznego, czyli chrześcijańskich właścicieli, organizatorów życia ekonomicznego i wdrożeniowców, przedsiębiorców, transportowców, hurtowników, handlowców, kupców oraz pracowników najemnych. Ich obecność oraz chrześcijański styl życia i pracy staje się ewangelicznym słowem, które trafiając na podatny grunt dobrej woli innych ludzi, może skutecznie podprowadzić ich do zbawienia ofiarowanego przez Chrystusa i efektywnie czynić ze środowisk społeczno-ekonomicznych rzeczywiste szkoły życia chrześcijańskiego. W kolejnej katechezie, drodzy Państwo, podejmiemy temat sprawiedliwości i solidarności między narodami. Dzisiaj zatrzymajmy się w naszej refleksji dotyczącej zarówno ludzkiej pracy, jak i życia gospodarczo-społecznego. Dziękuję za wysłuchanie katechezy. Zapraszam do rozmów po katechezie. Numery telefonów do naszego studia: Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56, telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Zagranica 56 655 23 33, końcówka 66, kierunkowy z Europy 048. W dzisiejszej katechezie korzystałem z katechizmu Kościoła katolickiego, z opracowania naukowego autorstwa księdza Józefa Kupnego, Zasady ładu społecznego i gospodarczego w świetle nauczania Kościoła katolickiego, a także z książki autorstwa księdza Bogusława Drożdża, Posługa społeczna Kościoła. Jak zawsze zapraszam Państwa do lektury zarówno katechizmu Kościoła katolickiego, jak i do lektury literatury pomocniczej.